The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejną niedzielę. Dziś mamy 18 dzień października, jest to 292 dzień bieżącego roku. Słońce wzeszło o 7.15, zajdzie o 18.16, więc dzień dzisiejszy trwa 11 godzin i 1 minutę. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Dziś imieniny obchodzą Bogumił i Łukasz, a urodzeni 18 października cieszą się dużą sympatią otoczenia. Cechuje ich chłonny, otwarty umysł oraz życiowy entuzjazm. Mają rozwinięte poczucie piękna i harmonii. Ich dużą zaletą jest uprzejmość. Często uciekają od rzeczywistości i wolą żyć w świecie fantazji. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. A raczej mamy chłodny dzień, temperatura w tej chwili 60 stopni, 65 maksymalna. Chociaż czy ja wiem, czy można mówić o chłodnym dniu, przecież już mamy drugą połowę października, ale już od jutra temperatury powyżej 70 stopni, nawet do 77. A powiedzenie na dzień dzisiejszy. Znak szczególny dobrobytu. Wolne społeczeństwo omotane siecią hipermarketów.
Gdzie twój beztroski śmiech i spokój o każdy nasz dzień? Gdzie takie szczęście do łez? Ciągle pytasz, bo myślisz, że wiem. Zatrzymaj mnie, nie daj mi odejść. Zapomnę cię, nie będzie już nic. Gdzie nie jeszcze my. Gdzie twój stęskniony szept, bym cię zawsze przytulał do snu? Dziś wszystko podzielić chcesz, lecz miłości nie przetniesz na pół. Zatrzymaj mnie, nie daj mi odejść. Zapomnę cię, nie będzie już nic. Cienie we mgle, jak znajdę drogę. Jutro już nikt, a dziś jeszcze my. Gdzie
zespół Ira i Nie daj mi odejść. A teraz kalendarium. Rok 1558. Król Zygmunt August aktem podpisanym w Warszawie ustanowił pierwsze w Polsce międzynarodowe połączenie pocztowe między Krakowem a Wenecją. Przełożonym poczty król mianował swego dworzanina Prospera Prowanę. Dzień ten uważany jest za datę powstania poczty w Polsce. Rok 1596. W Brześciu Litewskim podpisano unię między Kościołem katolickim i prawosławnym. Na mocy unii powstał prawosławny Kościół unicki uznający zwierzchność papieża. Rok 1793. W Paryżu otwarto Muzeum w Luwrze. Rok 1922. W Londynie utworzono rozgłośnię radiową BBC. Rok 1989. Australijscy tubylcy aborygeni otrzymali autonomię. I w tym samym roku członkowie Zgromadzenia Narodowego Węgier usunęli z konstytucji zapis o dyktaturze proletariatu i przewodniej roli partii ustanowili funkcję prezydenta państwa. 3 lata później, w roku 1991, w Moskwie podpisano układ o wspólnocie gospodarczej 8 republik byłego Związku Radzieckiego. Umowę podpisały Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan, Turkmenia i Uzbekistan. W roku 2001 w wypadku samochodowym zginął Jan Chrapek, biskup radomski, przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw środków społecznych.
Zapraszamy do reklamy.
Każdemu z nas, wcześniej czy później, potrzebny jest dobry adwokat. A takim jest mecenas Jolanta Konopacka, pracująca dla firmy Bennett Brickling Salzburg. Telefon 215-423-4824. Mówiąca świetnie po polsku, pani adwokat załatwia wszystkie sprawy związane z wypadkami drogowymi, upadkami na ulicy lub w budynkach, sprawy rozwodowe, emigracyjne, testamentów, kupna i sprzedaży domu oraz wiele innych. Pamiętaj, twój status emigracyjny nie ma znaczenia, kiedy zostałeś poszkodowany. Masz pełne prawo do wszczęcia działań prawnych. Jeżeli zaś powierzysz swoje sprawy doświadczonej adwokat Jolancie Konopackiej, możesz spać spokojnie. Umów się na konsultację. Telefon 215 423 4824. Adwokat przyjmuje także każdego piątku w dzielnicy Richmond pod adresem 2714 East Allegheny Avenue. Raz jeszcze numer telefonu 215 423 4824. 24.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowanie Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer +48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Znane warsztaty samochodowe firmy Syrena, istniejące prawie 30 lat, stale cieszą się mianem klinik dla samochodów po wypadkach. Dzieje się tak za sprawą doskonałych fachowców, super nowoczesnej technologii napraw i doskonałej opinii wśród klientów. Mają autoryzację prawie wszystkich firm ubezpieczeniowych do wykonywania napraw. Jest to tak zwany Direct Repair Program, co oznacza ogromne ułatwienia w związku z formalnościami z ubezpieczeniem. Załatwi to Państwu firma Syrena, a sam właściciel Chester Chrzanowski wraz z personelem dopilnują wszystkiego. Warsztaty samochodowe Syreny mieszczą się w Filadelfii, 6201 Oxford Avenue, telefon 215-535-6606 oraz drugie miejsce Montgomeryville przy 690 Bethlehem Pike. Tuż przy drodze 309. Telefon 215-361-1900. Licho na drogach nie śpi. Warto więc mieć numery telefonów Syreny w własnym samochodzie.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Lekarze apelują do seniorów, by pozostali w domach. Koronawirus jest najgroźniejszy dla osób starszych, które często zmagają się z różnymi schorzeniami. Ostatniej doby w Polsce było ponad 8,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 49 osób. Prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski mówi, że 2/3 przypadków chorobowych zależy od nas samych.
Musimy się bardzo pilnować. To nie jest tak, że nie macie wychodzić z domu, ale jeżeli nie musicie, zostańcie w domu. Odpuścić sobie można niepotrzebne zakupy albo 3 razy zakupy w ciągu dnia, albo jakąś niepotrzebną wizytę. Im będzie mniej tych interakcji, im będzie mniej tych kontaktów, będzie mniej zakażeń.
Przypominamy, że od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 12 w sklepach, drogeriach i aptekach są godziny dla seniorów. W tym czasie zakupy mogą robić tylko osoby po 60 roku życia. Będzie zażalenie poznańskiej prokuratury na decyzję sądu w sprawie braku aresztu dla biznesmena Ryszarda K. Wczoraj wieczorem sąd odrzucił wnioski o areszt wobec 5 osób podejrzanych o działanie na szkodę spółki Polnord. Wśród osób zatrzymanych w tej sprawie jest też mecenas, były wicepremier Roman G., ale w jego przypadku prokuratura ograniczyła się do środków wolnościowych, m.in. do poręczenia majątkowego. Sprawę skomentowali na antenie radiowej Jedynki politycy. Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
Sprawa dotyczy dość skomplikowanego problemu gospodarczego sprzed wielu lat. Sąd mówi, że nie było nawet prawdopodobnego przestępstwa. Adwokaci mówią, że na wszystko są umowy pomiędzy mecenasem a spółką. Mecenas angażuje się w delikatne polityczne sprawy po prostu na chłodno. Nie było żadnego powodu, żeby tutaj stosować tak daleko idące środki jak przeszukanie mieszkania, jak zatrzymanie.
Zdziwiony decyzją sądu o braku aresztu jest europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
Jestem, mówiąc szczerze, zszokowany. Mam nadzieję, że sąd drugiej instancji jednak zachowa się inaczej niż sąd pierwszej instancji. Przypominam, że chodzi o kwotę 92 milionów złotych i rzeczywiście narażenie na ogromne straty wielu akcjonariuszy. Trzecia RP być może nad takimi sprawami przechodziła do porządku. Szczęśliwie jest tak, że rządy Prawa i Sprawiedliwości do porządku nad takimi sprawami przechodzić nie będą.
W czwartek CBA zatrzymało 12 osób podejrzanych o wyprowadzenie i przywłaszczenie około 92 milionów złotych ze spółki deweloperskiej Polnord. W całej Francji będą dzisiaj marsze solidarności po brutalnym zamordowaniu nauczyciela historii. W Paryżu, w zgromadzeniu, które zaczyna się właśnie teraz, udział wezmą przedstawiciele głównych partii politycznych. Więcej w relacji naszego korespondenta Stefana Folcera.
Marsze solidarności odbędą się w niemal wszystkich francuskich miastach. Zaapelował o to przewodniczący Stowarzyszenia Francuskich Merów, François Baroin. W Paryżu mieszkańcy zgromadzą się w symbolicznym miejscu, na Placu Republiki. 5 lat temu miliony osób demonstrowały tam w obronie wolności słowa, zamachu na redakcję satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo. Udział w dzisiejszym marszu zapowiedział minister edukacji narodowej Jean-Michel Blanquer. Wcześniej kancelaria prezydenta Francji ogłosiła, że w środę zostanie oddany narodowy hołd zamordowanemu nauczycielowi. W ceremonii weźmie udział prezydent Emmanuel Macron. Niektórzy politycy domagają się także pochowania ofiary zamachu w paryskim Panteonie, gdzie spoczywają ważne postacie francuskiej republiki. 47-letni nauczyciel Samuel Paty został brutalnie zamordowany przez czeczeńskiego uchodźcę w piątek w okolicach Paryża. Wcześniej przez kilka dni otrzymywał groźby i był nękany po tym, jak pokazał na lekcji karykatury proroka Mahometa, publikowane przez satyryczny tygodnik Charlie Hebdo. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio.
O modlitwę za duszę zamordowanego apelują biskupi francuscy. W stolicy Białorusi, Mińsku, rozpoczął się kolejny marsz opozycji. Demonstranci domagają się ustąpienia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. To 71. dzień powyborczych protestów. Demonstranci zebrali się w okolicy centrum stolicy, a potem w grupie co najmniej kilku tysięcy ludzi ruszyli w kierunku prospektu Partyzanckiego. To jedna z głównych ulic miasta. Oprócz napojów czy słodkich przekąsek, pasażerowie pociągów Pendolino dostają dziś od personelu pokładowego jabłka grujeckie, a ma to związek ze Światowym Dniem Owoców i Warzyw. Akcja Kupuj Świadomie, kolejna jabłko, ma wspierać krajowych dostawców owoców. W produkcji jabłek wiedziemy prym w Europie, mówi Magdalena Wrotek-Figarska ze Stowarzyszenia Sady Grujeckie. Wymienia też walory tego owocu.
Jabłka w tym trudnym czasie są bardzo dobrym produktem na to, żeby wzmocnić naszą odporność. Co więcej, są badania, które mówią o tym, że jabłka wpływają na przyspieszenie regeneracji płuc, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważną sprawą.
Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia powinniśmy jeść około 400 gramów jabłek lub pić 400 ml soku jabłkowego dziennie.
Wiadomości prezentował Andrzej Kocjan. Już w tej chwili wiemy, ile powinniśmy zjadać dziennie jabłek, które są przecież o tej porze bardzo smaczne. I drodzy Państwo, uzupełnienie jeszcze wiadomości tej z Francji. Otóż po południu w piątek 18-letni Abdullah A., urodzony w Moskwie Czeczen i uczeń liceum, brutalnie zamordował nauczyciela historii tej szkoły. Wiecie Państwo dlaczego? Ofiarę z obciętą głową znaleziono około 200 metrów od szkolnego budynku. Ponad 55 tysięcy mandatów wypisali do tej pory policjanci w związku z niezakrywaniem ust i nosa przez obywateli. Tylko ostatniej doby ukarali w ten sposób 3800 osób. Nowe zasady dotyczące zasłaniania ust i nosa obowiązują od ponad tygodnia. Jak Państwo słyszeliście, w Polsce jest wyjątkowa w tej chwili, wyjątkowo duża liczba zakażeń koronawirusem. Sierżant sztabowy Mariusz Krawczyk z Komendy Głównej Policji powiedział Polskiemu Radiu, że do tej pory policjanci skierowali do sądu ponad 14,5 tysiąca wniosków o ukaranie w związku z niezasłanianiem ust i nosa. W wypadku niestosowania się do obowiązku zakrywania ust i nosa pouczyliśmy ponad 197 tysięcy osób. Należy pamiętać, że oprócz kar wystawianych przez policjantów przez mandaty i wnioski o ukaranie do sądu, również służba sanitarna może ukarać karą administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności. Ta kara może sięgnąć nawet 30 tysięcy złotych, przypomina przedstawiciel Komendy Głównej Policji. Wydaje mi się, że kara 33 tysięcy jest zupełnie nieadekwatna do przewinienia, aczkolwiek osobiście jestem za noszeniem maseczek, bo dlatego, że nie tylko chronimy siebie, ale również chronimy otoczenie, a przecież chodzi o to, byśmy siebie nawzajem chronili. Nie ustawajcie w posłudze chorym. Arcybiskup Gądecki dziękuję lekarzom za ofiarną pracę. Z okazji obchodzonego 18 października święta patrona lekarzy świętego Łukasza Ewangelisty, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki wystosował do pracowników służby zdrowia list, w którym wyraża uznanie dla ich posługi. Poinformowało w niedzielę biuro prasowe Episkopatu. Przewodniczący Konferencji Episkopatu przyznaje, że sytuacja związana z COVID-19 jest dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem i źródłem niepokoju. Liczne zachorowania, śmierć, niepewność o jutro stały się codziennością. Efektem dotykającym nas wszystkich jest zachwianie, a nawet zerwanie zwykłych relacji społecznych. Ale w centrum tego stoi profilaktyka społeczna i leczenie zakażonych. A to jest obszar pracy lekarzy i pozostałych pracowników służby zdrowia, zwrócił uwagę duchowny. Arcybiskup Gądecki podziękował także wszystkim zajmującym się chorymi, wyrażając słowa uznania dla ich ofiarnej, wytrwałej pracy, która, jak stwierdził, bywa czasami niedostrzegana. Proszę Boga o siły i wytrwałość dla was, o to, abyście nie ustawali w realizowaniu waszego powołania. Właśnie w duchu samarytańskiego miłosierdzia, powiedział przewodniczący KEP. Przypomniał też, że każdy człowiek chory i cierpiący, niezależnie od rodzaju choroby czy skali zagrożenia, ma prawo do opieki, diagnozy i terapii. Nikt nie może mieć poczucia osamotnienia, zlekceważenia czy obojętności. Nie ustawajcie w posłudze chorym i cierpiącym, bo wtedy w waszych sercach będzie Boży pokój, który rodzi się w sercu pełnym miłosiernej miłości, zachęcał lekarzy arcybiskup Gądecki. Na 17 dni przed wyborami prezydenckimi głos oddało już ponad 26 milionów Amerykanów, wynika z danych portalu US Election Project. Lokalni urzędnicy informują o wysokiej frekwencji i zapotrzebowaniu na karty wyborcze. W ciągu ostatnich 2 dni Amerykanów, którzy przed terminem wypełnili swój obywatelski obowiązek, przybyło około 9 milionów. Łącznie ponad 26 milionów zwróconych kart wyborczych stanowi około 20% wszystkich oddanych głosów w wyborach przed 4 laty. W tym roku z uwagi na epidemię koronawirusa w większości stanów znacznie ułatwiono oddawanie głosu w formie korespondencyjnej. Zależnie od lokalnego prawa, otrzymywane drogą pocztową karty wyborcze można odesłać, wrzucić do specjalnych skrzynek czy przynieść do lokalu wyborczego. Ułatwienia w głosowaniu prawdopodobnie przyczynią się do rekordowej frekwencji. Michael McDonald, profesor Uniwersytetu Florydy w Gainesville, szacuje, że w tym roku weźmie udział w głosowaniu ponad 150 milionów osób. Dotychczasowy rekord padł w roku 2016, gdy w wyborach wzięło udział ponad 138 milionów Amerykanów. Z tej liczby około 57 milionów wybrało głosowanie przedterminowe, w tym korespondencyjne. Z wielu stanów spływają informacje o kolejkach przed lokalami wyborczymi. W powiecie Nice w Teksasie głos oddało już ponad 70% z liczby wyborców z roku 2016. Ważnych w tych wyborach Wisconsin i Michigan liczba zwróconych kart sięga już 1/3 frekwencji sprzed ponad 4 lat. 15 stanów informuje o przynależności partyjnej osób, które oddały głosy. Z przekazanych przez nich danych wynika, że demokraci zwrócili ponad 5,8 miliona kart, republikanie ponad dwa razy mniej, około 2,5 miliona kart. Zgodnie z sondażami demokraci są znacznie przychylniej nastawieni do głosowania korespondencyjnego. Natomiast w samym dniu wyborów 3 listopada w lokalach wyborczych stawi się według prognoz więcej republikanów niż demokratów. Z najnowszych sondaży dla portalu Hill wynika, że ubiegający się o drugą kadencję Donald Trump przegrywa z kandydatem demokratów Joe Bidenem w Pensylwanii o 5 punktów procentowych, w Michigan o 11. W obu tych stanach w 2016 roku zwyciężyli nieznacznie republikanie, ale przed dniem wyborów w większości sondaży też przegrywał. Na Florydzie, stanie z aż 29 głosami elektorskimi między ubiegającymi się o Biały Dom w sondażu Hill, jest remis. Na finiszu kampanii sztabowcy demokratów i republikanów uznają, że stan może okazać się decydującym. I drodzy Państwo, tak wyglądają sondaże, ale jaka będzie rzeczywistość, nigdy nie wiadomo. Sondaże wielokrotnie zawodziły.
Spokojnego nie znam dnia, na szczos spalam pety dwa i herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, pasz mi chłodzi wiatru wiew, świat uśmiecha się psia krew, bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Para, 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 fa, fa. Para, 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 fa, fa. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. No a gdyby kiedy kto zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy sto ze snu budzi, gdybym miał powiedzieć wam, dokąd go nie dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi czasem nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz wkurzą fest, choć rozłoszczą mnie do łez, w sumie z ludźmi fajnie jest. Absolutnie, absolutnie. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie. spokojnego nie znam dnia. Na szczo spalam pety dwa i herbaty tak jak szal nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi, wiatru wiew, świat uśmiecha się, psia krew, bo łamutnie. A ja biorę gaz spod wód, raz na wjazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie, para, 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 pa, pa. Para, 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 pa, pa. Byle dalej, byle w przód. Absolutnie, absolutnie. Fara, fara, fa.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają. Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215 564 1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215 564 1866 lub inny w weekendy i wieczorem 215 322 0235.
Żegnamy reklamy.
A teraz przejdźmy do tych części, do tej części historii, która wstrząsnęła na pewno światem, a mianowicie roku 89. Wali się NRD, czyli Niemiecka Republika Demokratyczna. Upadek Honeckera.
Jest 18 października 1989 roku, środa. W Berlinie Wschodnim odbywa się plenum Komitetu Centralnego Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności.
Zmiany w NRD.
Informuje Radio Moskwa.
Na plenum wystąpił Erich Honecker, który przedstawił prośbę o zwolnienie go z funkcji sekretarza generalnego KCNSPJ, członka biura politycznego, przewodniczącego Rady Państwa, a także przewodniczącego Krajowej Rady Obrony NRD ze względu na stan zdrowia.
Ogłoszona zostaje także decyzja o tym, kto zastąpi Honeckera w roli przywódcy wschodnich Niemiec.
Plenum jednomyślnie wybrało na sekretarza generalnego 52-letniego Egona Kręca.
Erich Honecker niedobrowolnie oddaje władzę po 18 latach. Z partią komunistyczną związany jest od 14 roku życia. W 1935 roku za działalność antyhitlerowską trafia do więzienia, w którym spędza czas II wojny światowej. Wyzwolony przez armię radziecką, wraca do działalności politycznej. Trafia do ścisłego grona partii komunistycznej z nadania przywódcy wschodnich Niemiec Waltera Ulbrichta. Nadzoruje budowę muru berlińskiego. W 1971 roku zostaje przywódcą niemieckiej socjalistycznej partii jedności. 5 lat później obejmuje także tekę premiera. Uznawany jest za jednego z najbardziej lojalnych wobec Kremla przywódców państw demokracji ludowej. Honecker zostaje zmuszony do oddania władzy, gdy zmienia się ustrój Niemieckiej Republiki Demokratycznej w związku z wydarzeniami Jesieni Ludów 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej. W związku ze złym stanem zdrowia trafia do szpitala. Opuszcza go w pierwszych dniach lutego 1990 roku i zostaje aresztowany w związku ze zbrodniami, jakich miał się dopuścić w czasie nadzorowania budowy muru berlińskiego.
Były wschodnio-niemiecki przywódca Erich Honecker został zwolniony z więzienia zaledwie w dzień po aresztowaniu pod zarzutem zdrady stanu. Zwolnienie nastąpiło, gdyż prokuratura uznała, że Honecker jest zbyt chory, by pozostawać w areszcie. Przeszedł on operację usunięcia guza rakowego nerek.
Sprawa Honeckera nieco przycicha, gdy zapada decyzja o zjednoczeniu dwóch państw niemieckich. Były komunistyczny przywódca ponownie znajduje się jednak w centrum uwagi, gdy w połowie marca 1991 roku opuszcza potajemnie swój kraj dzięki pomocy starych przyjaciół. Jak informuje Radio Waszyngtońskie,
decyzja Związku Radzieckiego o potajemnym wywiezieniu byłego komunistycznego przywódcy NRD Ericha Honeckera z Niemiec może wpłynąć na pogorszenie się stosunków niemiecko-radzieckich.
W Moskwie w grudniu 1991 roku Honecker chroni się w ambasadzie chilijskiej. Grozi mu bowiem deportacja i zapowiedziany proces. Ostatecznie jednak Honecker powraca do Niemiec. W pierwszych dniach stycznia 1993 roku stan jego zdrowia znacznie się pogarsza. Były komunistyczny przywódca NRD jest umierający.
Były przywódca komunistyczny Niemiec Wschodnich, Erich Honecker, został uwolniony przez sąd w Berlinie, gdzie był sądzony na podstawie 2 oskarżeń. Był on eskortowany z więzienia na lotnisko przez niemiecką policję, skąd udał się do Ameryki Południowej, aby połączyć się z żoną i córką.
Tym samym 2 sądy niemieckie kończą postępowanie w sprawach przeciwko Honeckerowi. Erich Honecker przebywał w Chile ponad rok. Umarł 29 maja 1994 roku w wieku 82 lat.
Tyle historia, a teraz powrót do rzeczywistości i tego, co niestety ciągle nam towarzyszy, a mianowicie koronawirus. Otóż europejskie statystyki nowych zachorowań wzrosły w ciągu tygodnia o 50%. Tydzień temu było ich 150 tysięcy i była to największa liczba od początku pandemii. O rekordowych przyrostach poinformowały Polska, Francja i Niemcy. Jak wynika ze statystyk agencji Reutera, Wielka Brytania, Francja, Rosja, Holandia, Niemcy oraz Hiszpania odpowiadają w tym tygodniu za połowę nowych zachorowań koronawirusa w Europie. W ostatnich dniach duża część europejskich państw zaostrzyła, jak Państwo słyszeliście, restrykcje w walce z koronawirusem. Europa każdego dnia odnotowuje więcej przypadków niż Indie, Brazylia i Stany Zjednoczone razem wzięte. Zdaniem specjalistów wzrost można częściowo tłumaczyć większą ilością testowania ludzi niż w pierwszej fali pandemii. A oto statystyki ze świata i ze Stanów Zjednoczonych według Johns Hopkins University z 10.25. Na świecie liczba zachorowań jest 39 751 900 osób. To znaczy jest w sensie takim, że nie ciągle są ci chorzy, to odnotowano tyle oczywiście zachorowań. Zmarło 1 110 955 osób. Natomiast Stany Zjednoczone. 8 110 125 osób. Zmarło 219 323 osoby zmarły. Podam tylko, że wczoraj było mniej zachorowań niż przedwczoraj. Przedwczoraj w piątek 65 tysięcy przypadków wykryto nowych zachorowań na koronawirusa. W dniu wczorajszym 52 406 wypadków koronawirusa. A z dnia dzisiejszego jeszcze oczywiście sumarycznych statystyk brak. Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego rozdziału powieści o Jimmy Jonesie i jak doprowadził do największego masowego samobójstwa na świecie. Czyta Jakub Kamiński.
Rozdział 22. Wzór socjalizmu. W późniejszych latach Jim Jones będzie często porównywany do zbrodniczych demagogów, takich jak Adolf Hitler i Charles Manson. Porównania te całkowicie błędnie interpretują, a z historycznego punktu widzenia nawet wypaczają odezwy Jima Jonesa do wiernych świątyni ludu. Jones przyciągał sympatyków, odwołując się do ich poczucia dobra. Celem świątyni ludu było dawanie przykładu życia w równości rasowej i materialnej, do której każdy powinien dać się przekonać i którą każdy powinien przyjąć. Aby tak się stało, należy zmienić podejście rządu, a nie go obalić. Wyznawcy świątyni mogą maszerować w proteście przeciwko rasizmowi czy niesprawiedliwym wojnom, ale nigdy nie sięgną po przemoc jako narzędzie do zaprowadzenia lepszego porządku społecznego. Nikt nie przystępował do świątyni ludu z zamiarem krzywdzenia lub zniewolenia kogokolwiek. Wręcz przeciwnie, czynienie dobra sprawiało, że wyznawcy byli z siebie dumni. Nieodłącznym elementem świątyni był jej program polityczny, który w Redwood Valley trzymano w tajemnicy przed ludźmi z zewnątrz, ponieważ jego nazwa mogła być myląca. Zdaniem wielu Amerykanów socjalizm i komunizm były jednym i tym samym. A po zakończeniu II wojny światowej komunizm i komunistów powszechnie uważano za arcywrogów demokracji, szczególnie w konserwatywnych społecznościach, takich jak w Redwood Valley i większości hrabstwa Mendocino. W najbardziej podstawowej formie socjalizm opierał się na wierze w sprawiedliwy rozdział bogactwa. System, w którym każdy miałby szansę żyć na poziomie wynikającym z jego dokonań, niezależnie od rasy lub pozycji społecznej. Socjalizm polegał na wyborze. Społeczeństwo mogło wybrać, że chce przyjąć zasady socjalizmu. Komunizm zaś oznaczał zaostrzoną kontrolę rządową. Ludzie nie mieliby wyboru, musieliby się podporządkować i trzymać kierunku narzuconego przez rząd, a nie samodzielnie decydować o własnym życiu. Socjalizm w wydaniu świątyni ludu miał wpływać na poglądy poprzez dawanie przykładu, a nie siłę. Kiedy pod koniec lat 60. do wspólnoty w Redwood Valley dołączali nowi wyznawcy, większość nie miała pojęcia, że deklaruje udział w pewnej formie socjalizmu. Wiedzieli tylko, że przystępują do kościoła oddanego walce o poprawę losu uciśnionych. Jones często określał ich tymi najostatniejszymi wśród nas. Uczestnicząc w nabożeństwach i wydarzeniach towarzyskich świątyni, wielu czarnych i białych po raz pierwszy w życiu zetknęło się z tak dużą różnorodnością rasową. Z fascynacją odkrywali w praktyce, nie tylko w teorii, że ludzie naprawdę są tacy sami, bez względu na kolor skóry. Pieniądze, które masz lub których nie masz, ubrania, które nosisz, samochód, którym jeździsz, żadna z tych rzeczy nie miała znaczenia w świątyni ludu. Nowo przybyłych otaczało poczucie radosnej, przyjaznej wspólnoty. Jeśli ktoś nie miał pracy, wszyscy pomagali mu ją znaleźć. Jones miał dojścia do wielu miejscowych pracodawców. Niepełnosprawny lub po prostu potrzebujący uzyskiwał wsparcie wiernych świątyni zatrudnionych w Wydziale Opieki Społecznej Hrabstwa. Pomoc uzyskiwało się od ręki, bez względu na przyczynę. Kiedy Elmer i Dina Myrtle wstąpili do świątyni i przeprowadzili się do hrabstwa Mendocino, zwrócili uwagę na brzydki zapach unoszący się z trawnika przed ich nowym domem. Pracownik kanalizacji poinformował ich, że zapchały się rury. Trzeba natychmiast zrobić wykop i zamontować nowe. Miało to kosztować $500, których Myrtle'owie nie mieli. Kiedy opowiedzieli o problemie w świątyni, usłyszeli, że nie muszą się martwić. Następnego dnia o świcie 15 mężczyzn przyjechało pod ich dom, wykopali stare rury, położyli nowe, a potem naprawili zrujnowany trawnik. Kiedy Myrtle'owie spytali, ile należy się za pracę, odparli, że wyznawcy świątyni chętnie pomagają sobie nawzajem. Sam Jones był stale obecny w życiu swoich wiernych, zawsze w pozytywny sposób. Miał niesamowitą pamięć do nazwisk. Do każdego zwracał się indywidualnie, co sprawiało, że ludzie czuli się wyjątkowi. Jeśli Jones czasem zapędził się podczas kazań na ich spotkaniach, tak wyznawcy mieli nazywać nabożeństwa, nadrabiał to życzliwością w indywidualnych rozmowach. Do większości kobiet zwracał się kochana, a do młodych mężczyzn synu. Nie było wątpliwości, że poważnie traktuje rolę przywódcy. Jones podkreślał w rozmowach, że niewiele śpi. Zachęcał wyznawców, żeby w razie konieczności dzwonili do niego nawet w środku nocy. A kiedy ktoś rzeczywiście tak zrobił, wydawało się, że Jim zawsze jest na nogach. Ta niezwykła atmosfera, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, została formalnie zadekretowana na jednym z wieczornych zebrań w 1970 roku. W soboty i niedzielę poranne i popołudniowe zgromadzenia były otwarte dla wszystkich, ale w środowe wieczory odbywały się spotkania zamknięte, zarezerwowane tylko dla wiernych świątyni. Wtedy Jones często mówił więcej o polityce. Tamtego wieczora, jak wspomina Niva Sly Hargrave, Jim podsumował wszystkie ich marzenia. Najpierw opisał egalitarne społeczeństwo, które w końcu zaistnieje dzięki przykładowi dawanemu przez świątynię ludu, a potem teatralnie oświadczył: wszyscy jesteśmy socjalistami. Wszyscy wyznawcy zerwali się z miejsc i wybuchła burza oklasków. Jako socjaliści, pouczał Jones, będą wieść tak wzorowe, oparte na równości życie, że każdy, kto na nich popatrzy lub nawiąże z nimi kontakt, też zapragnie takiego braterstwa i spełnienia. Ale lepiej, przynajmniej na razie, nie nazywać się dumnie socjalistami, ponieważ może to zrazić wiele osób, które chciałyby dołączyć do wspólnoty. Tak długo jak to możliwe, o sprawach świątyni lepiej nie rozmawiać z osobami z zewnątrz, dorzucił. Przyciągajmy przykładem. Niech sami do nas przyjdą. Później wszystkie zgromadzenia przestały być otwarte. Przed wejściem do świątyni Redwood Valley stały osoby witające, głównie kobiety, i przechwytywały ludzi z zewnątrz, którzy chcieli wejść na nabożeństwo. Opowiadałyśmy im o mszy i próbowałyśmy się dowiedzieć, jak do nas trafili i czego się spodziewają, wspomina Laura Johnston Cole. Następnie szybko spisywały swoje wrażenia na temat gości, a notatki przekazywały Jonesowi. Pastor osobiście decydował, kto może wejść, a komu z przykrością należało odmówić. Może uda się w przyszłości. Odmowy zawsze były taktowne. Jones chciał utrzymać wiernych w przekonaniu, że ludzie z zewnątrz są na ogół wrodzy. Idea my przeciwko nim bardzo pomagała zachować lojalność wyznawców, ale też nie chciał czynnie budzić niechęć. Decydujące było zachowanie równowagi. W dużym stopniu manipulowanie opinią społeczności udawało się Jonesowi. Pomagały mu w tym pozytywne artykuły w Ukiah Daily Journal. Redakcja nadal przestrzegała zasady drukowania tekstów o świątyni bez weryfikacji i redakcji. Żadna akcja i żadne obwieszczenie Jonesa nie było zbyt błahe, żeby o nim napisać. Kiedy Jones sprowadził kilka bezpańskich psów z ruchliwej ulicy Ukiah, gazeta obwieściła: pastor ryzykuje życie, żeby ratować psy. Jones cieszył się zasłużoną reputacją wspaniałego nauczyciela, głównie ze względu na zajęcia w szkole wieczorowej dla dorosłych. Sama świątynia nadal oferowała programy społeczne, a instytucje pomocy społecznej, szkoły i wydziały socjalne hrabstwa zawsze mogły liczyć na entuzjastycznych wolontariuszy ze świątyni, którzy pomogą przy projektach budowlanych lub remontowych. Rodziny zmagające się z chorobą lub żałobą otrzymywały pomoc świątyni w utrzymaniu domu. Miejscowi urzędnicy nadal dostawali ciasta. W 1969 roku nawet poproszono Jonesa o wygłoszenie mowy na ceremonii rozdania dyplomów w miejscowym liceum. Jones popełnił jeden błąd. Gdy wspólnota się rozrosła, pastor dostrzegł szansę na zdobycie większych wpływów na wybory do władz miasta i hrabstwa. Wyznawcy świątyni zaczęli zapełniać sale podczas debat wyborczych i wymownie nagradzać brawami każdą wypowiedź swojego kandydata, wystąpienia innych zbywając ciszą. Kiedy wiosną 1970 roku szkoła dla dorosłych w Ukiah była gospodarzem takiej debaty, Jones zjawił się z liczną grupą wiernych, którzy oklaskiwali jednego kandydata i ignorowali pozostałych. Jeszcze nigdy w hrabstwie Mendocino nie stosowano tak otwarcie stronniczej taktyki. Zwolennicy innych kandydatów od razu poskarżyli się dyrektorowi szkoły dla dorosłych, Billiemu Tatemowi, który kierował obradami. Zdenerwowany i zawstydzony Tatem wszedł na podium i oskarżył Jonesa o manipulowanie debatą. Jones, dotknięty słownym atakiem na oczach sympatyków, odpowiedział groźbą rezygnacji z funkcji nauczyciela. Niedługo później odszedł ze szkoły. Tatem mówił, że wyrzucił Jonesa. Jones twierdził, że sam zrezygnował, przestał też uczyć w liceum. W następnej turze wyborów wyznawcy ze świątyni znów urządzali desant na debaty i jeszcze hałaśliwiej wspierali swoich kandydatów, lekceważąc opozycję. Nie była to najlepsza postawa w przypadku kościoła, który próbował dawać pozytywny przykład, ale Jones nie chciał, by uznano, że dał się zastraszyć. Wierni nie protestowali. Jeśli ktoś z zewnątrz szuka winy w ojcu, to znaczy, że sam jest winien. Świątynia znała aż nadto sposobów, by zabłysnąć w lokalnej społeczności. Przede wszystkim przeciwstawiała się zażywaniu narkotyków, ku zadowoleniu większości rodziców. Świątynia Ludu zainicjowała program resocjalizacyjny dla uzależnionych, skierowany niemal wyłącznie do nastolatków. Większość pacjentów, których rodziny zwykle nie wnosiły żadnych opłat, pochodziła z czarnych kościołów i gett w San Francisco, ale też z samego hrabstwa Mendocino. Proponowany przez świątynię proces wychodzenia z uzależnienia był prosty. Na początku w przeznaczonym do tego budynku narkomani przechodzili kwarantannę. Terapia nie zakładała podawania stopniowo zmniejszanych dawek metadonu. Pacjenci musieli radzić sobie bez narkotyków od razu. Stosowano metodę nagłego odstawienia. Przez cały czas towarzyszyli im opiekunowie ze wspólnoty. Kiedy drgawki, wymioty, skurcze i inne objawy rygorystycznie przestrzeganego detoksu ustąpiły, delikwent przenosił się do domu jednego z wyznawców. Tam przechodził dalszą rehabilitację, uczestnicząc w życiu domowym gospodarzy. W końcu rekonwalescenci wracali do domu lub byli przyjmowani do wspólnoty. Pomagano im znaleźć pracę i przejść na swoje. Niewielu młodocianych uzależnionych, którzy przystąpili do programu świątyni, przerywało terapię. Każdy, kto z powodzeniem zakończył proces i wyszedł z nałogu, stanowił dowód na zaangażowanie świątyni w skuteczną działalność społeczną, dzięki której wszyscy odnoszą korzyść. Był to dokładnie ten rodzaj przykładu, który świątynia chciała dawać. Jednak ambicje Jonesa wykraczały daleko poza hrabstwo Mendocino. Planował wznowić wędrowną posługę, wypuszczać się znacznie dalej, licząc na większe skutki niż kiedy dokonywał objazdowej ewangelizacji na Środkowym Zachodzie. Pragnął też, aby świątynia była na stałe obecna w San Francisco, gdzie widział możliwości uzyskania większych wpływów społecznych i politycznych. Przeniesienie socjalistycznego przykładu świątyni z lokalnego na stanowy, a nawet państwowy poziom, wymagało nie tylko wizji, charyzmy i energii, których Jones miał w nadmiarze, ale też ogromnych sum pieniędzy, których nie miał. Dlatego kiedy wyznawcy z hrabstwa Mendocino radowali się obecnym poczuciem braterstwa i wzniosłej wizji socjalistycznej, sam Jones koncentrował się na tym, skąd wziąć środki na kolejny ruch. Zaczął od przejęcia kontroli nad już posiadanymi funduszami. Przynajmniej teoretycznie wszystkimi wydatkami rozporządzała starszyzna świątyni ludu. Jednak w odręcznym dokumencie datowanym na 6 kwietnia 1969 roku członkowie podpisali oświadczenie z instrukcją dla skarbnika świątyni Ivy Pugh, aby przekazywała wszystkie środki kościoła na rachunek misjonarski, aby pastor James Jones mógł nimi rozporządzać według uznania. Teraz nie można było wydać ani centa bez aprobaty Jonesa, kiedy on sam mógł wydawać pieniądze świątyni, jak mu pasowało. Jednak władza nad pieniędzmi nie równała się wiedzy, jak gromadzić środki, inwestować i składać zeznania o dochodach z jak największą korzyścią dla świątyni. Jones nie miał pojęcia, jak robić to zgodnie z prawem, balansując na jego granicy. Wszystkie liczące się wspólnoty religijne, które otwarcie angażowały się w reformy społeczne i politykę, zawsze mogły spodziewać się gruntownej kontroli władz stanowych i instytucji podatkowych. musiały być gotowe bronić się przed każdym zarzutem. Istniało na to wiele sposobów, ale Jim Jones ich nie znał, podobnie jak nikt z jego najbliższego kręgu i spośród ówczesnych wyznawców świątyni.
A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę, nie wiem gdzie na zawsze. płyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze.
I niestarzający się przebój Tadeusza Woźniaka, Zegarmistrz Światła, kończy dzisiejszą audycję. Drodzy Państwo, trzymajcie się bezpiecznie. Starajcie się nie gromadzić w dużej ilości, w duże grupy. Na pewno to w jakimś sensie powstrzyma rozwój koronawirusa. I oczywiście wszyscy powinni głosować, drodzy Państwo, czy to zrobicie drogą korespondencyjną, czy podczas bezpośrednio 3 listopada. Ważne jest, abyśmy wypełnili swój patriotyczny obowiązek. Forma jest dowolna, natomiast uważam, że każdy głos liczy się w bieżących wyborach i powinniśmy być tego świadomi. Za uwagę dziękuję. Barbara Ilnicka, życząc raz jeszcze przyjemnego popołudnia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.